Dr Krzysztof Iwanek, indolog, historyk, kierownik Ośrodka Badań Azji w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Ja zapowiadałam we wcześniejszym wejściu, że teraz spojrzymy trochę w kierunku Indii. No właśnie, według tych ostatnich danych Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2023 roku Chiny przestaną być najbardziej zaludnionym krajem świata, a na pozycję lidera w tej kategorii właśnie wysuwają się Indie. A jak to wypada, jeżeli chodzi o globalną gospodarkę? Czy Indie też mają szansę, na przykład, no nie wiem, w perspektywie kilku dekad przyćmić Chiny?
Po pierwsze dziękuję za zaproszenie pani redaktor. Tak, więc najpierw odwołam się do tej demografii, a następnie do gospodarki. To jest, ja nie jestem oczywiście w stanie wyznaczyć dokładnego momentu, kiedy Indie przegonią demograficznie Chiny, ale to jest na pewno możliwe, że albo to już się stało, albo stanie się w przyszłym roku. A nie wiemy tego do końca, dlatego że Indie dokonują spisów powszechnych raz na 10 lat i te spisy powinniśmy zawsze znać dane w pierwszym roku po pełnym, a więc w 2011 roku ostatnio mieliśmy dane. Wtedy Indie miały 1,2 miliarda mieszkańców, więc sporo z tyle za Chinami, ale ich rozwój demograficzny, który nie był zazwyczaj żadną polityką tutaj odgórnej kontroli spętany, no jednak jest w efekcie teraz szybszy niż Chiny. I ponieważ Indie w wyniku pandemii nie zrealizowały żadnego spisu powszechnego, który powinien być znany w 2021, to jedyne co mamy to szacunki, więc to są właśnie mniej więcej się określa, kiedy Indie mogły wyprzedzić Chiny, choć do końca nie wiemy. I to jakby zakłada się, że mniej więcej 1,5 miliarda mieszkańców teraz dosięgły. Przepraszam, jeżeli to był zbyt długi wstęp. Co do gospodarki, to bez wątpienia ten rozwój demograficzny jest dla Indii i potencjalną szansą, i równie potencjalnym zagrożeniem, ponieważ jednak Indie są gospodarką kilkanaście razy mniejszą, mniej znaczniejszą od chińskiej, więc tu z jednej strony mamy taką sytuację, że no, kapitał i rozwój technologiczny jest znacznie w tyle za Chinami, ale z drugiej strony no, Indie nie stoją obecnie jeszcze przed zapaścią demograficzną, no i mają bardzo młode społeczeństwo, które jeżeli zapewni mu się miejsca pracy i zapewni się inwestycje, to myślę, że no rzeczywiście nie w przeciągu 5-10 lat, ale w przeciągu kilkudziesięciu lat będzie w stanie pchnąć gospodarkę Indii na znacznie wyższe poziomy, ale z drugiej strony, jeżeli to się nie uda, bezrobocie w Indiach i ubóstwo są nadal bardzo duże, to z kolei tak jak dla Chin ta zapaść demograficzna jest problemem, to dla Indii nadmiar obywateli bez pracy i obywateli ubogi może okazać się ogromnym problemem i już teraz nim jest.
Czyli tutaj trzeba pamiętać właśnie jeszcze o tym bardzo ważnym elemencie, jakim faktycznie jest no, ogromna skala ubóstwa w Indiach, o czym pan doktor wspomniał. A pytanie, bo trochę tak zaczęliśmy od z perspektywy rywalizacji między Indiami a Chinami, ale tutaj właśnie demograficznie i gospodarczo. A jakbyśmy mogli spróbować określić te interesy Chin i Indii, zarówno na kontynencie, ale też i trochę szerzej. Czy one są sprzeczne, czy być może czeka nas jakiś większy sojusz?
To znaczy, na pewno nie widać teraz żadnej szansy na sojusz indyjsko-chiński, odpowiadając od końca na pani redaktor pytanie. Czy mają wspólne interesy te państwa? Natomiast no mają. To znaczy, jest tak obecnie, że bardzo mocno Indie i Chiny dzieli spór graniczny, spór o terytoria w Himalajach. Dzieli je od końca lat 50., ale ostatnio sytuacja się zaostrzyła w wyniku napięć w 2020 roku. Natomiast nie jest tak też, że oni są zupełnie dla siebie bezwartościowi, te dwa azjatyckie olbrzymy gospodarczo, no bo do niedawna Chiny były największym partnerem handlowym Indii z ogromnym tutaj z ogromną dysproporcją na rzecz Chin, w tym sensie, że w tym wymianie handlowej to przede wszystkim Indie importują od Chin dużo bardziej niż w drugą stronę, no ale jednak na różnych obszarach jest to z zyskiem dla obu stron. W tym roku ze względu na tę politykę zero COVID, która jakby ograniczyła działalność gospodarczą w Chinach, Chiny spadły na pozycję drugiego partnera handlowego Indii. Chiny tutaj na tej pozycji wyprzedziły Stany Zjednoczone. Tym niemniej nadal no i Chiny są bez wątpienia i pozostaną długo jednym z kluczowych handlowych partnerów Indii. Dużo mniejsza jest skala, mała bardzo jest skala indyjskich inwestycji w Chinach, dużo większa, ale też jakby umiarkowana, powiedziałbym, jest chińska w Indiach, ale pośród wspólnych interesów można wymienić fakt, że Indie przyłączyły się do tego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, który powstał pod auspicjami Chin i choćby z pożyczek tego banku finansowane są inwestycje w Chinach, przepraszam, w Indiach. W związku z tym to jakby po części chińskie pieniądze, pewne inwestycje infrastrukturalne jednak w Indiach realizują, więc jakby bardzo mocne więzi gospodarcze między Indiami a Chinami występują bez wątpienia, ale równocześnie są to państwa, które są politycznie do siebie no, bardzo negatywnie nastawione.
Czyli raczej takie spojrzenie, że być może państwa grupy BRICS nie udałoby się, pańskim zdaniem, w perspektywie kilku czy nawet kilku dekad stworzyć taki silny blok azjatycki, który byłby przeciwko Stanom Zjednoczonym, a może jeszcze inaczej, bo to są jakby bardzo trudne pytania, ja sobie zdaję z tego sprawę, no ale staramy się tę globalną politykę opisać i zmieścić w tym czasie porankowego programu. Jeżeli spojrzymy na to, że nawet to, co dzisiaj dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli konflikt na Ukrainie, to jest z jednej strony walka pomiędzy tym Zachodem, Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, i Europą, a z drugiej strony mamy Rosję i Chiny, to gdzie w tym miejscu można spróbować zmieścić, uplasować Indie?
Indie starają się uplasować gdzieś po środku, ale żeby odpowiadać od początku na pani redaktor pytanie, ująłbym to w ten sposób. Ja jestem ogromnym sceptykiem, jeśli chodzi o grupy takie jak BRICS, bo to jest... BRICS nie jest, pamiętajmy, żadną bardzo taką formalną, jest dużo mniej sformalizowaną organizacją niż kluczowe organizacje międzynarodowe. No, BRICS nie jest sojuszem, jego państwa członkowskie nie mają odpowiednika artykułu 5, żeby sobie pomagać w razie wojny, więc tu nie ma żadnego tak naprawdę aspektu bezpieczeństwa. BRICS nie jest też na przykład, powiedzmy, umową czy organizacją wolnego handlu, która na bazie której gospodarstwo państwa sobie obiecują obniżkę ceł na określone produkty. W związku z tym BRICS jest bardzo efemeryczny. On miał łączyć rzeczywiście takim jakby poza zachodnim ujęciu największe państwa rozwijające się, ale to nie jest żadna grupa, która ma wspólne, wyraźne interesy polityczne i która instytucjonalnie zobowiązuje się, że będą razem te interesy organizować. Więc BRICS, no kiedy, jak słuchamy mediów, to kiedy słyszymy, że BRICS coś razem zrobił, coś razem osiągnął, to o NATO się słyszy, o Unii Europejskiej można to usłyszeć, ale nie o BRICS. Natomiast co do Indii ogólnie, Indie nie chcą być w żadnym sojuszu. Jak dotąd im to wychodzi, Indie chciałyby równolegle utrzymać partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i z Rosją, bez wchodzenia w sojusz z żadną z tych stron. Więc tutaj raczej one, jeżeli tylko to będzie dla nich możliwe, jeżeli nie będą na tyle słabe, przymuszone jakimś konfliktem, żeby się opowiedzieć po jednej stronie, to Indie się tutaj do żadnego bloku nie dołączą i nie będą częścią sojuszu żadnego, czy azjatyckiego, czy prowadzonego przez Amerykanów.
Powiedział Radiu Wnet dr Krzysztof Iwanek, indolog, historyk, kierownik Ośrodka Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademia Sztuki Wojennej. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję za zaproszenie, pani redaktor.